Przywitajmy naszego gościa, wyraźmy naszą wdzięczność Bogu. God bless you. Niech Bóg Ciebie błogosławi, bracie. God bless
you. Powiedział, że się przedłuży, to ja nie wiem, ile mam czasu. Ale cieszy mnie, że nie jesteście takim typowym amerykańskim zborem, bo generalnie, przynajmniej te, w których ja usługiwałem, mają dość określony czas. Ostatnio usługiwałem w takim większym, co prawda, ale mają dwa nabożeństwa, to na drugim sobie można trochę pozwolić dłużej, ale na pierwszym trzeba się trzymać dyscypliny, bo drugie się gdzieś zacznie. Znowu jak byłem na takim mniejszym zborze, to powiedzieli, że nabożeństwo tylko godzinę 20 i to jest maksimum. I nie wolno, bo ludzie zamawiają restaurację i muszą zdążyć na czas, żeby tam dotrzeć, prawda? A tutaj proszę bardzo, polski zbór, biblijny, nie ograniczamy, możemy do rana, do pierwszej osoby, która zaśnie, nie? Jak wypadnie przez okno, to skończymy wtedy. Także w ten sposób to zrobimy. Dziękuję na początek pastorowi za tę możliwość bycia razem z wami, dzielenia się Bożym Słowem. To zawsze wielki przywilej, ponieważ Pan Bóg dał nam swoje Słowo, a daje nam łaskę, abyśmy mogli się nim dzielić. Oczywiście przywożę pozdrowienia od mojej małżonki, którą niektórzy z was poznali. Nie mogła przyjechać ze mną, bo to by było dla niej troszkę zbyt trudne, taka jednodniowa podróż, ale serdecznie was pozdrawiam. Dziękuję. Tobie, Panie Boże, dziękujemy za ten czas, za ten poranek, za Twoje błogosławieństwo dla nas, które już otrzymaliśmy i dziękujemy Tobie, Panie Jezu, za to, że Ty jesteś obecny pośród nas. Gromadzimy się w Twoim imieniu i prosimy, aby Twoje słowo dzisiaj przemieniło nasze serca. Ty mówisz do nas w Twoim słowie, abyśmy przemieniali się w naszych umysłach. I tej przemiany chcemy doświadczyć również i dzisiaj, ponieważ chcemy być gotowi na Twoje przyjście i chcemy, Panie Jezu, być przemienionymi z chwały w chwałę na obraz i podobieństwo Twoje. Dziękujemy za Twoją łaskę. Błogosław każde serce na tym miejscu w imieniu Jezusa. Amen. Śmiałem się, bo zobaczyłem siostrę Ewę przed budynkiem, a miało jej nie być. Dzisiaj wspominała tydzień temu, że jej nie będzie, ale mówiła, o bracie, jak kolejna usługa Twoja będzie, to ja muszę być. No i proszę, opony przebiła w samolocie i jest. A więc dla chcącego nic trudnego. Nie? Ale z drugiej strony Pan Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu. Nawet drobne rzeczy mogą nas uczyć, że Pan Bóg ma coś dla nas przygotowane. I nikt z nas nie jest tutaj dzisiaj bez jakiegoś powodu, ponieważ w naszym życiu, które prowadzone jest przez Ducha Bożego, Pan Bóg kieruje każdą chwilą i każdą sytuacją. I nic nie dzieje się bez Jego kontroli. Nawet jeżeli dzieją się trudne sytuacje, nawet jeżeli dzieją się bolesne sytuacje, to bez Bożej kontroli nic się nie dzieje w naszym życiu. Lubię ten fragment i znany to fragment i pewnie wielu z nas go cytuje. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Jakże prosta tutaj też jest recepta na to, aby wszystko w naszym życiu działo się dobrze. Miłować Boga. To wszystko, co mówi ten werset. Tam nie jest nic więcej opisane. Ja uczę się tego ciągle i myślę, że uczymy się przez całe nasze życie, ale często cytuję sobie ten werset po to, aby pamiętać, że nawet kiedy dzieją się trudne sytuacje w moim życiu, albo jeśli oczekiwałem czegoś, aby się wydarzyło, a nagle się to nie dzieje, tylko gdzieś kierunek się zmienia, to po pierwsze badam moje serce, czy aby ta zmiana nie wynika być może z jakiegoś grzechu, z czegoś, co ja uczyniłem. I kiedy odkrywam, że jednak nie ma niczego świadomego w moim życiu, to wówczas ufam Bogu. Nawet jeśli to jest bolesna i trudna sytuacja, na podstawie tego wersetu ufam Bogu, że to On współdziała ku dobremu w tej sytuacji. My czasami nie rozumiemy. Nam się może wydawać, że jest to coś, co nie powinno się wydarzyć. Idziemy sobie lasem, taki obraz bym powiedział, idziemy sobie lasem i nagle gałąź wali nas w głowę, ale dzięki temu, że ta gałąź nas uderzyła, to zwróciliśmy się na dół i zobaczyliśmy, że tam jest dół i mogliśmy go przeskoczyć. Do czego zmierzam? Czasami Pan Bóg dopuszcza, dlatego we wszystkim współdziała ku dobremu, nawet w bolesnych i trudnych sytuacjach, dopuszcza takie rzeczy, żeby nas gałąź uderzyła, co nie jest niczym miłym, prawda? Ale dzięki temu, że cię uderzyła ta gałąź, mogłeś spojrzeć, bo gdybyś wpadł w ten dół, to byłoby dużo gorzej niż być uderzonym gałązką. To takie drobne skojarzenie przy okazji tego, co nasza siostra wspomniała, że jest dzisiaj razem z nami, chociaż miało jej nie być, ponieważ Pan Bóg wie, czemu, co i jak się dzieje w naszym życiu. We wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują i dzięki Mu za to. Kiedy jechałem dzisiaj do was, to nie ma korków w niedzielę rano, to dzięki Bogu, ale i tak jeszcze dla mnie podróżowanie po tym mieście nie jest takie proste, bo to właściwie mój drugi przyjazd samochodem do Nowego Jorku. Wszystkie te ulice to 33, 35, 50 Avenue albo Street, prawda, same numerki, więc jak się pomyli jedną, to później trzeba gdzieś zawracać. Więc oczywiście pomyliłem, tam miałem skręcić jakiś tam numerek, ale się pomyliłem. Ale jadąc przez to miasto, chociaż zapewne dzisiaj rano było dużo mniej ludzi na ulicy niż zazwyczaj, rozmyślałem o tym, jak wiele osób z pewnością tego poranku jest w kościołach, większych, mniejszych, ale mimo wszystko większość ludzi w tym mieście tego poranku, większość ludzi nie zna Boga. Większość ludzi nie jest w żadnym kościele tego poranku. Nawet gdybyśmy powiedzieli, że są duże zbory, które mają po 10 tysięcy, 8 tysięcy członków, no to co to jest 10 tysięcy w porównaniu do 5-10 milionów ludzi, którzy zamieszkują tu wokoło ten teren. I kiedy jechałem, spoglądałem na ludzi, na samochody, na ciężarówki, na motory. I pomyślałem sobie, jestem szczęściarzem. I myślałem też o was, bracia i siostry. Jesteśmy szczęściarzami. Oczywiście używam takiego słowa dość pospolitego, ale jesteśmy szczęściarzami, że tego poranku możemy zasiadać w kościele Pana Jezusa Chrystusa. My możemy znać Pana Boga osobiście. My mamy nadzieję zmartwychwstania. My wiemy, dokąd zmierzamy. My wiemy, co się dzieje z naszym życiem. Tysiące, miliony ludzi tego poranku nie wiedzą, dokąd zmierzają, dokąd idą. Tysiące ludzi na ulicach tego poranku, być może nawet niedaleko od tego pięknego budynku, jest zagubionych, pogrążonych w depresji, pogrążonych w smutku, a może uzależnionych od różnego rodzaju używek. Tysiące ludzi tego poranku być może zastanawia się, nie być może, na pewno zastanawia się, dokąd zmierza, co się z nimi stanie jutrzejszego dnia. Tysiące ludzi nie mają nadziei na jutrzejszy dzień, nie mają nadziei na przyszłość, nie wiedzą, co się z nimi stanie. Przechodzą przez problemy i trudności, nie znając swojej tożsamości, nie wiedzą, kim są, obawiając się o swoje dzieci, obawiając się o swoje żony, o swoich mężów. A my, bracia i siostro, ty i ja, tego poranku zasiadamy sobie na tym miejscu, pomijając już fakt, że mamy wygodnie, jest nam przyjemnie, nie za zimno, nie za ciepło, prawda, piękny budynek, to przede wszystkim, siedząc tutaj, mamy świadomość, Bóg jest z nami, nigdy nas nie opuści, we wszystkim współdziała ku dobremu. Wiemy, że zmierzamy do Jego obecności, do nieba. Wiemy, że cokolwiek by się nie stało z nami, On jest blisko. Bracie i siostro, to jest ekscytujące. Kiedy jechałem samochodem, byłem wdzięczny i modliłem się, Panie Boże, dziękuję Tobie za to. Jakie to wspaniałe, bo ja sobie nie zasłużyłem na to. I w żaden sposób nie możemy pomyśleć, oczywiście, wiecie, to jest taki dylemat, bo z jednej strony wierzymy i ufamy, że Boża łaska została wylana. Każdy, kto pragnie, może przyjść do Boga, a z drugiej strony wiemy, że my nie zasłużyliśmy sobie niczym na to i że to On nas znalazł. Powiedzielibyśmy jakiś paradoks, ale nie dzisiaj czas, aby wykład teologiczny na ten temat robić. To, o czym mówię, to, że taka wielka łaska nas spotkała, ciebie i mojej bracia i siostro, że Bóg nas znalazł, że nas zbawił, że nas odkupił, że jest obecny w naszym życiu. Tysiące ludzi, nas jest 50 osób dzisiaj, więc jest nas bardzo fajna grupa. Świętych ludzi, ale w porównaniu do całego miasta jakże niewielka. Bracie i siostro, pomyśl o tym. Jesteś wyjątkowy, jesteś szczególny, jesteś powołany. Pan Bóg cię wybrał, Pan Bóg cię powołał, Pan Bóg cię tu dzisiaj posadził, postawił w tym miejscu. To nie jest przypadek. Spośród milionów ludzi ty jesteś Jego dzieckiem. Ty możesz chodzić ulicami tego miasta. Możesz być biedniejszy niż wszyscy, którzy są wokół ciebie. Możesz nie być przystojny, nie wiem, jak jakieś gwiazdy Hollywoodu. Możesz nie być tak zdrowy, jak nie wiem, najlepszy doktor w mieście, cokolwiek. Ale możesz chodzić, użyję słowa, dumny po ulicach tego miasta. Możesz chodzić dumny. Apostoł Paweł mówi, będę się chlubić jedną rzeczą. Apostoł Paweł mówi, że będzie się chlubił. My mamy czym się chlubić, możemy się chlubić. Krzyżem Pana Jezusa Chrystusa. My możemy chodzić dumni. Widzicie, apostoł Paweł dawał się prześladować. Dawał się prześladować? Dawał. Słowo Boże uczy nas, aby nastawiać drugi policzek. Ale apostoł Paweł, kiedy była sytuacja, że bezprawnie go biczowano, powiedział: ja jestem rzymskim obywatelem. Dlaczego mnie biczujecie? Jakim prawem? Skorzystał ze swoich praw. A więc on miał świadomość tego, że on nie jest byle kim. I my nie jesteśmy byle kim, bracie i siostro, bo ostatecznie my będziemy nawet sądzić aniołów. My mamy chodzić dumni, nie z siebie samych, ale z krzyża Jezusa Chrystusa. A więc musimy znać swoją tożsamość, kim jesteśmy w Panu Jezusie. On nas zbawił, On nas wybrał, miliony ludzi w tym mieście, a ja jestem dzieckiem Bożym, zbawionym, odkupionym, przemienionym, obmytym Jego świętą krwią. I w każdy niedzielny poranek, i pastor o tym wspominał na samym początku, mogę przychodzić na to miejsce, oczekując, że Bóg mnie tu postawił, aby coś uczynić w moim życiu, aby mnie napełnić, aby mnie odnowić, aby mnie odświeżyć. I bądźmy szczerzy, każdy z nas potrzebuje takiego odświeżenia, napełnienia. Czasami mówimy do kościoła, przychodzimy naładowani po to, aby z siebie coś dać, a ja myślę, że tak jest, ale jest też tak, że Kościół jest nam dany po to, abyśmy się też naładowali, abyśmy coś wzięli. Po to jest Kościół dany, ponieważ przechodzimy przez trudności, przechodzimy przez problemy, przechodzimy przez różne sytuacje i musimy się spotkać w niedzielny poranek, aby przyjąć coś od Pana i nabrać siły na kolejny tydzień, który jest przed nami, na kolejne wieści, które dochodzą. Co tydzień właściwie teraz dochodzą do nas wieści. Wczoraj kolejne, prawda, ataki w Londynie, tydzień temu w Manchesterze i tak dalej. I co chwilę ataki terrorystyczne słyszymy. Jeśli nie znajdziemy pokoju w Panu Jezusie Chrystusie, to będziemy tak jak miliony ludzi, pogrążeni w chaosie, w strachu, ale Pan Jezus jest naszym odpocznieniem. I to wszystko wiąże się, to o czym mówię, z dzisiejszym przesłaniem i z dzisiejszym dniem, ponieważ dzisiaj jest dzień Pięćdziesiątnicy. Dzień Pięćdziesiątnicy. I myślę, że wiele kościołów i w Ameryce, i w Polsce właśnie w tym dniu, szczególnie kościoły zielonoświątkowe, wspomina to, co wykonało się, to, co stało się 2000 lat temu i później tam w Górnej Izbie. I ponownie będę potrzebował pożyczyć od kogoś polską Biblię. Ja w ogóle nawet nie wziąłem ze sobą do Stanów polskiej Biblii, więc jeśli ktoś mi pożyczy pastora, o, to dzisiaj będzie jeszcze więcej namaszczenia. To tak jak chusteczki uzdrawiały. My, świątkowcy, wierzymy w takie rzeczy. Tak teraz mam, widzicie, taka ładna skórzana, także dziękuję bardzo. Może nawet tu jakieś kazanie znajdę, to od razu wygłoszę. Otworzymy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. To będzie podstawa naszego dzisiejszego zwiastowania. Znany to fragment Bożego Słowa. I właśnie w tym temacie Pięćdziesiątnicy, i dlatego też rozpocząłem to nasze dzisiejsze zwiastowanie, mówiąc o ludziach, którzy przechadzają się po tym mieście i nie mają nadziei i nie znają Chrystusa. Dzieje Apostolskie. Zacznijmy od pierwszego rozdziału, tylko słowa, które powiedział Pan Jezus od drugiego wersetu. Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując im się przez 40 dni, mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. A więc Pan Jezus powiedział coś do swoich apostołów: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. I następnie przechodzimy do drugiego rozdziału. Znany to fragment, zesłanie Ducha Świętego, a gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Każde słowo w Piśmie Świętym ma znaczenie. Bracie i siostro, nie pozwól diabłu nigdy cię oszukać. Byli razem na jednym miejscu. To ma znaczenie. To ma znaczenie, że gromadzimy się razem na jednym miejscu. W dzisiejszej dobie technologii czasami łatwo jest nam pomyśleć: a mogę zostać w domu i wysłucham sobie kazanie w domu. I to jest dobre, jeżeli nie możesz tutaj dotrzeć, bo się rozchorowałeś bardzo poważnie i tak dalej, przesłuchaj kazanie w domu. Ale nie pozwól, aby diabeł ciebie zwiódł i powiedział: nie ma znaczenia, czy idziesz się zgromadzić z braćmi i siostrami, możesz sobie równie dobrze oglądać kazanie w telewizji, to nie ma znaczenia, gdzie to robisz. Nie dajmy się zwieść diabłu. Słowo Boże mówi, byli razem na jednym miejscu. Byli razem na jednym miejscu i gdyby któregoś z apostołów nie było wtedy tam, w tej górnej izbie, to chociaż otrzymał obietnicę w pierwszym rozdziale, nie doświadczyłby tego, co oni doświadczyli. Gdyby któryś z nich zdecydował, Pan Jezus powiedział, żeby oczekiwać, a więc będę sobie oczekiwał w swoim domu. I nie poszedłby, aby być razem na jednym miejscu. Duch Święty stąpił tam, gdy byli razem na jednym miejscu. To bardzo ważny abyśmy na to zwrócili uwagę. I powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Portowie i Medowie i tak dalej, wymienione są te wszystkie narody. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć? Inni zaś drwiąc, mówiąc, młodym winem się upili. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. I następnie Piotr wygłasza swoje kazanie, mówi, cytuję list Joela, w którym mówi, jak to Pan Jezus, Pan Bóg przyobiecał wylanie swego Ducha Świętego i wypełnienie obietnicy danej prorokom. Pięćdziesiątnica, dzień zesłania Ducha Świętego, to wyjątkowy historyczny moment, to moment, w którym zapoczątkowany został Kościół. I ten moment jako historyczny nie jest możliwy do powtórzenia. To było raz, to się wydarzyło, Kościół został uformowany. Natomiast ten historyczny moment jako wydarzenie, jako przeżycie osób, które w nim uczestniczyły, jest czymś, co jest ciągle dostępne dla Kościoła, i ciągle można to przeżywać i doświadczać i ciągle należy tego szukać i należy tego pragnąć. Ta pięćdziesiątnica, której my szukamy w dniach dzisiejszych, tak jak mówię, to nie równa się w takim samym stopniu tym historycznym, jak to, o czym czytaliśmy, ale doświadczenie jak najbardziej. To doświadczenie, o którym czytamy, jest dla nas dostępne. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili uwagę na pięćdziesiątnicę z perspektywy właśnie misji i ewangelizacji. Mówimy o tym, że Pan Bóg chce błogosławić swoje dzieci i jednym z elementów tego błogosławieństwa jest udzielenie swego Ducha Świętego w życie dzieci Bożych. I podkreślamy często, jak wielkim błogosławieństwem jest dla nas, osób wierzących, otrzymanie Ducha Świętego, otrzymanie daru modlitwy innymi językami, modlenie się do Boga w ten sposób. Podkreślamy ten aspekt. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili uwagę na jeden z głównych celów, o ile nie główny cel, dla którego ta obietnica się wypełniła i Duch Święty został udzielony. Pan Bóg nie daje niczego bez celu. Nie mamy czasu w naszym życiu, ani Pan Bóg nie ma czasu na to, aby się bawić jedynie z nami. Świat ginie, świat umiera każdej godziny, każdej minuty, każdej sekundy, nawet w tym mieście, w tym wielkim mieście giną ludzie, umierają i Pan Jezus na krzyżu oddał swoje życie. Mówiliśmy o tym tydzień temu, ponieważ kochał ludzi, każdą jedną osobę oddał swoje życie. I jest czas na to, żeby wypocząć. Pan Bóg stworzył świat, wypoczął siódmego dnia, pastor o tym wspominał, jest czas na wakacje, jest czas na wypoczynek, ale generalnie nie ma czasu na lenistwo w naszym życiu, bracie i siostro. W Twoim i moim życiu nie ma czasu na lenistwo, ponieważ Pan Bóg zostawił nas z jakimś określonym celem tu na ziemi. On nas zbawił, On nas odkupił i gdyby nie zostawił nas z jakimś określonym celem, mógłby nas w tym danym momencie, kiedy narodziłeś się na nowo, zabrać od razu do siebie w swoje ramiona do nieba. Ale zostawił Ciebie i mnie, ponieważ zaplanował, abyś Ty i ja był światłością, aby Jego światłość mogła przez Ciebie świecić w tym świecie. Aby ludzie patrząc na Ciebie mogli powiedzieć, chcę tego, co daje Bóg. A więc Bóg zaplanował, abyśmy byli Jego ambasadorami tutaj na tej ziemi. Spójrzmy, kiedy Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Następnie powiedział coś w 8 wersecie. Zdefiniował powód, dla którego apostołowie mają oczekiwać. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy wstąpi na was i będziecie ubłogosławieni. Będziecie ubłogosławieni. I będziecie modlić się innymi językami. Będziecie modlić się innymi językami. I będziecie się radować. Będziecie się radować. Ale to, co powiedział Pan Jezus, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Gdy to powiedział, oni patrzyli, został uniesiony w górę, obłok wziął go sprzed ich oczu. To bardzo istotne i bardzo ważne. Pan Bóg nie daje swoich darów po to, abyśmy się nimi tylko bawili. Pan Bóg nie udziela swoich darów po to, abyśmy się czuli dobrze, albo abyśmy mogli mówić, jacy to wspaniali jesteśmy, ponieważ możemy korzystać z Jego darów, możemy uzdrawiać, możemy się modlić, możemy robić to czy tamto. Pan Bóg ma określony cel. Bracia i siostro, tego poranku chciałbym rzucić takie wyzwanie każdemu z nas, abyśmy po pierwsze szukali jeszcze więcej Bożej mocy w swoim życiu, ale szukając, abyśmy robili to we właściwy sposób, mając świadomość tego, że Bóg odpowie, jeśli nasza motywacja jest właściwa. Znaczy, jeżeli ja dzisiaj modliłbym się do Boga, Panie, pragnę Twego Ducha Świętego, chcę Twojej pięćdziesiątnicy, ponieważ chciałbym, aby ludzie mnie tak szanowali i żeby patrząc na mnie, chciałbym po prostu, by być sławny, albo chciałbym, żeby ludzie się mnie bali, prawda, jak Twoja moc się zamanifestuje, albo... No, to nie jest właściwa motywacja, ale jeżeli moją motywacją, moją modlitwą będzie, Panie, Ty powiedziałeś, weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami, począwszy od Jerozolimy, po Judeę, Samarię, aż po krańce świata. Panie, tak powiedziałeś, ja pragnę Twojej mocy po to, abym mógł być Twoim świadkiem. Moja motywacja jest właściwa i kiedy modlę się w ten sposób, mogę oczekiwać, że Bóg wyleje swego Ducha Świętego na mnie i napełni mnie i odpowie w mocy swego Ducha Świętego. A więc ważna jest modlitwa, ale ważne jest to, abyśmy rozumieli powód, dla którego pragniemy otrzymać coś od Boga. To nie dotyczy tylko pięćdziesiątnicy, ale każdej innej rzeczy. Przede wszystkim Bóg ma być uwielbiony we wszystkim. A więc jednym z głównych celów pięćdziesiątnicy, bracie i siostro, nie było tylko to, aby wierzący mogli modlić się innymi językami, aby mogli dokonywać cudów i znaków, aby mieli radość pańską, aby odnosili zwycięstwo w swoim duchowym życiu. Pan Bóg powiedział, weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy Duch Święty stąpi na was i będziecie mi świadkami. Bracie i siostro, rzucam takie wyzwanie sobie i tobie. Czy to jest pragnieniem naszego serca, kiedy idziemy ulicami tego miasta, mając świadomość, że jesteśmy dziećmi Bożymi, odkupionymi, przemienionymi, czy widząc te miliony, które idą na zatracenie, czy modląc się do Boga o zaspokojenie naszych potrzeb, czy przychodzimy do Niego w tej modlitwie, Panie, chcę pełni Twojego Ducha Świętego, ponieważ abym był efektywnym świadkiem Twoim tutaj na ziemi, potrzebuję przyjąć moc Twojego Ducha. Czy to jest naszą modlitwą i czy dostrzegamy ludzi, którzy giną wokół nas? Czy dostrzegamy tę potrzebę, która jest wokół nas, ludzi, którzy potrzebują doświadczyć Bożej obecności. Dzień Pięćdziesiątnicy to wspaniały dzień, wspaniałe wydarzenie. Kiedy mówimy o tym, co się tam wydarzyło, mówimy o tym, że byli razem na jednym miejscu, że mieli oczekiwać, co wiąże się z pewnym kosztem, z poniesieniem pewnej ceny, bracie i siostro. Czy w tym momencie, kiedy Pan Jezus wzięty był w niebo, nie mógł powiedzieć... Teraz niech Duch Święty wypełni was. Czy Dzień Pięćdziesiątnicy nie mógłby się wydarzyć tutaj, w tym momencie, kiedy Pan Jezus odchodził? Takie rozważanie. Ale Pan Jezus powiedział, oczekujcie. Oczekujcie. Ponieważ jest też ta odpowiedzialność po Twojej i mojej stronie, bracie i siostro. W Bożym Królestwie, w tej ekonomii zbawienia, Bóg robi coś, ale Bóg w swoim odwiecznym planie postanowił używać człowieka do wypełnienia swoich odwiecznych celów tu na ziemi. Dlatego pozostawił ciebie i mnie tu na ziemi. Bóg postanowił używać ciebie i mnie. Bóg w swojej mądrości i mocy, i nikt z nas nie ma wątpliwości, mógłby słyszalnym głosem przemówić teraz do każdej pojedynczej osoby chodzącej po ulicach tego miasta. Mógłby. Bóg może wszystko. Ale Bóg zdecydował w swojej suwerennej woli, że On będzie używał narzędzie, które nazywa się człowiek. Widzimy to od początku Pisma Świętego, kiedy chciał powołać naród, powołał Abrahama, kiedy chciał zachować ten naród, powołał Mojżesza, kiedy chciał ich wyprowadzić, prawda? Nawet kiedy Bóg chciał odkupić ludzkość, posłał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, w postaci człowieka. I dzisiaj podobnie, bracia i siostry, dlatego wracam do początku. Mamy powód, aby chodzić w ten sposób, taki nazwijmy to, dumny po ulicach tego miasta. Bóg nas powołał i Bóg chce nas użyć niezależnie od Twojego statusu materialnego, od Twojego wykształcenia, od tego, kim jesteś, skąd pochodzisz, jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, jesteś wyjątkowy, ponieważ sam Bóg Wszechmogący postanowił powołać Cię i użyć podczas tej Twojej pielgrzymki tu na ziemi, użyć Ciebie dla konkretnego celu, którym jest ukazanie chwały Chrystusa ludziom, którzy są wokół Ciebie. To wspaniałe i wielkie powołanie jest wielkim powołaniem, bycie doktorem, prawnikiem, bycie osobą, która sprzedaje w sklepie, która jest muzykiem, czymkolwiek, kimkolwiek. To jest też coś, co wykonujemy, ale największym powołaniem w Twoim i moim życiu, bracie i siostry, jakie możemy wykonać, jest bycie ambasadorem Pana Jezusa Chrystusa tutaj na tej ziemi i wypełnianie Jego woli, aby głosić Jego Ewangelię ludziom, którzy są wokół nas. Bracie i siostry, ja rzucam to wyzwanie nie bez powodu, ponieważ mówiliśmy tydzień temu o tym, że Chrystus powraca, Jego przyjście jest bliskie i On pozostawił nas tutaj po to, nie tylko, abyśmy mieli dobry czas. On chce, abyśmy mieli dobry czas. I gwarantuję wam, bracie i siostro, apostołowie mieli tu dobry czas. Czy oni nie mieli dobrego czasu tam w tej górnej izbie? Kiedy Boża obecność wstąpiła? Kiedy Duch Pański wypełnił ich? Zaczęli modlić się innymi językami? Zostali przepełnieni Bożą mocą i radością? Z Bożym błogosławieństwem zawsze przychodzi to, nazwijmy to, dobre uczucie, błogosławione uczucie. Ale Bóg nie pozostawił nas tylko po to. To się nie skończyło na tym dobrym uczuciu, które mieli apostołowie. W tym doświadczeniu pięćdziesiątnicy coś się stało. Pamiętamy Piotra, który parę tygodni wcześniej zaparł się Pana Jezusa. Wystraszył się kilku osób, powiedział, nie znam go. Co robi Piotr po tym, jak doświadczył pięćdziesiątnicy w swoim życiu? Wychodzi naprzeciwko tłumów i mówi, Chrystus, którego ukrzyżowaliście, jest Panem Panów. Ten sam, który kulił się ze strachu i zaparł się Chrystusa, następnie wychodzi po tym, jak otrzymał moc Ducha Świętego. Oto jest jeden z głównych powodów, dla którego powinniśmy modlić się do Boga, aby napełnił nas i napełnił nas dzisiaj, na tym miejscu, swoim Duchem Świętym, bracie i siostro. Pragnę rozpalić w naszym sercu pragnienie. Przyszliśmy na to miejsce z oczekiwaniem. Dlaczego dzisiaj, na tym miejscu, Duch Święty nie miałby stąpić w podobny sposób, w jaki stąpił tam w Dzień Pięćdziesiątnicy? Może nawet z widzialnym ogniem, może nawet z wiejącym wiatrem, a może w jakiś inny sposób, ale w taki sposób, który przemienia życie, w taki sposób, że jeżeli dzisiaj jest ktoś z nas na tym miejscu i ma ten strach w sobie i nie ma się czego wstydzić, jeżeli boisz się czasami, albo wstydzisz się, z natury jesteś wstydliwy i trudno ci głosić Ewangelię, nie ma się czego wstydzić, wielu się z tym zmaga, nie pozwól diabłu cię oskarżać. Bóg zaopatrzył cię i chce ciebie zaopatrzyć w Ducha Świętego. Nie ma powodu, żebyś się potępiał, żeby diabeł przychodził mówił do ciebie, a widzisz, o, teraz głosi ten pastor o tym, że trzeba głosić, a ty nie głosisz, boisz się, nie pozwól diabłu cię oskarżać. Bóg daje coś, aby ciebie napełnić swoim Duchem Świętym i aby dać ci odwagę. Kiedy prawdziwie doświadczył, co się stało takiego, że nagle Piotr, z tego, który się bał, miał odwagę stanąć naprzeciwko tłumów i powiedzieć, oto Chrystus jest Zbawicielem. Co się stało? Spotkał żywego Chrystusa. Duch Święty nagle wypełnił całe jego jestestwo. On już nie tylko wiedział, że Chrystus istnieje, że Chrystus żyje. On nie tylko wiedział, że Chrystus chodził po ziemi, on nie tylko wiedział, że dzieją się cuda i znaki, on nie tylko wiedział, że Chrystus wstąpił do nieba, on znał go całym sobą, on go doświadczył, ponieważ Duch Święty wypełnił całe jego jestestwo, Duch Święty wstąpił na niego, wypełnił jego życie. Piotr nagle zrozumiał, że nie jest sam, że gdziekolwiek pójdzie, że kiedy stanie przeciwko tym tłumom, on nie jest sam, że cokolwiek się z nim wydarzy. Większość apostołów zginęła śmiercią męczeńską, ale oni wiedzieli, że gdziekolwiek nie będą, czy w więzieniu, czy prześladowani, czy bici, jak mówi apostoł Paweł, czy biczowany, wszędzie, wszędzie Bóg jest z nimi, bo znali Jego obecność, bo doświadczyli Jego obecności. Bracie i siostro, dlaczego nie mielibyśmy oczekiwać? Dlaczego nie mielibyśmy oczekiwać, że dzisiaj tego poranku jesteśmy na tym miejscu i Duch Święty może zstąpić na nas? Wypełniliśmy kilka przynajmniej warunków. Jest oczekiwanie w naszym sercu. Drugi warunek, jaki wypełniliśmy? Zgromadzamy się tu w imieniu Jezusa. Kolejny, jesteśmy razem na jednym miejscu. Złączeni miłością Chrystusa, z jednym oczekiwaniem. Dlaczego nie mielibyśmy oczekiwać? Mówiąc o tym, mówię o takim świętym nieusatysfakcjonowaniu. Bracie i siostro, czy jesteś w swoim życiu usatysfakcjonowany. Teraz chciałbym, żebyśmy to dobrze zrozumieli, bo z jednej strony powinniśmy być usatysfakcjonowani tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale mówię o głodzie duchowym. Jest jedno słowo, które wiąże się ze słowem przebudzenie i pięćdziesiątnica nierozerwalnie, a to słowo to głód. Jeśli byśmy szli tymi ulicami i deszcz by padał, gdzie będzie zbierała się woda? Tam, gdzie są doły. Tam, gdzie są doły, ta woda wlewa się i wypełnia. Tam, gdzie jest głód w sercu, tam Bóg zawsze zapełni ten głód. Mówię o świętym nieusatysfakcjonowaniu. Bracie i siostro, jak wygląda to w moim i twoim życiu? Czy w twoim życiu być może stałeś się usatysfakcjonowany w twoim duchowym życiu? Masz zbór, piękny budynek, masz przystojnego, mądrego pastora, masz być może żonę, dzieci, masz dobre małżeństwo, zarabiasz dobre pieniądze, jeździsz dobrym samochodem, jesteś zbawiony, modlisz się, nawet codziennie czytasz Biblię, dajesz dziesięciny i ofiary. No wszystko jest super i to wszystko jest dobre, żebyśmy mieli jasność. To wszystko jest bardzo dobre i robisz to wszystko. Ja zadaję pytanie o coś więcej. Czy w swojej duchowej pielgrzymce, bracie i siostro, w twoim sercu odnajdujesz ciągle głód rzeczy duchowych? Głód czegoś więcej. Czy odkrywasz w swoim sercu, że pragniesz i chcesz więcej? Apostoł Paweł doświadczył tak wiele wizji, objawień, cudów i znaków, a mówi, o jakże chciałbym poznać i doznać mocy zmartwychwstania Jego. Ja wiem, ja wychowałem się w Kościele, ja wiem z doświadczenia, że czasami tak się dzieje w naszym życiu, że stygniemy. Troski tego świata albo okoliczności, albo czasami dobrobyt. Tak naprawdę większym zagrożeniem dla wierzących jest stan dobrobytu niż stan ucisku. Bo łatwo jest nam nagle dojść do takiej myśli, wszystko już mam, jest spokojnie. Kiedy przychodzi jakiś ucisk, jak trwoga to do Boga. Co nie znaczy, że jest czymś złym. Praca i nawet bycie bogatym. To w ogóle ja tego nie przeciwstawiam sobie. Ja mówię, że czasami jest większe zagrożenie dla nas, jeżeli dojdziemy do tego momentu, bo nagle zaczyna nam brakować tej duchowej niesatysfakcji. Bracie i siostro, moje pytanie dla mnie, kiedy jechałem samochodem tego poranku przez Nowy Jork i dla ciebie, czy w twoim sercu jest ciągle pragnienie, by oglądać ludzi dotkniętych mocą Bożą, tych, którzy są wokół ciebie? Czy dzisiaj, kiedy siedzisz na tym miejscu, jest w twoim sercu głód, Panie, aby poznać Cię, doznać mocy Twojego zmartwychwstania, Panie, więcej Ciebie poznać. Panie, pragnę Ciebie więcej. Panie, chcę Ciebie więcej. Czy też może zauważasz, że twoje chrześcijaństwo stało się taką zwykłą rutyną? Czy kiedy czytasz te dzieje apostolskie i czytasz o tych wielkich wydarzeniach, myślisz sobie, no to się działo wtedy, to było piękne, to było sympatyczne, ładne. Czy też jest w twoim sercu głód? Panie, ja chcę, ja pragnę więcej Ciebie. Ja chcę doświadczać Twojej obecności. Ja chcę chodzić w Twojej mocy. Ja chcę, aby ci, którzy są wokół mnie, widzieli Twoje światło, widzieli Twoją miłość. Bracie i siostro, jak to wygląda w moim sercu, jak to wygląda dzisiaj w twoim sercu tego poranku? Czy jest ta święta niesatysfakcja? Czy jesteśmy głodni? Bóg wylewa swego ducha tam, gdzie są głodne serca. Apostołowie musieli się zgromadzić i oczekiwać. Musieli ponieść koszt. Gdyby zrezygnowali dzień przed tym, jak Duch Święty został wylany, gdyby uznali, no nie, no już tyle tu jesteśmy i się nic nie dzieje, nie otrzymaliby obietnicy. Ale byli wytrwali, aż otrzymają. I my jako Kościół musimy być wytrwali, gromadzić się. Tego poranku ja nie mam wątpliwości, że Pan Jezus jest obecny pośród nas. I kiedy On nas gromadzi, to On pragnie, aby Jego rzeczy manifestowały się pośród nas, Jego Królestwo. To oczekiwanie, to pragnienie, ta tęsknota, ten brak satysfakcji, ten głód Boga powoduje, że ci, którzy szukają, znajdują. To jest obietnica Bożego Słowa. Ci, którzy szukają, ci znajdują. Ja w moim życiu znajdowałem się wielokrotnie w miejscu, w którym analizowałem swoje serce, mówię, Panie, Oto kiedy dzisiaj analizuję moje serce, to mogę wspomnieć czasy, kiedy sama myśl o Twoim imieniu wydawała mi się taka słodka. Ja znam takie momenty w swoim życiu, kiedy nagle odkrywałem sobie zimne i chłodne serce. Mówiłem, Panie, kiedy patrzę na ludzi, którzy są wokół mnie, nic nie czuję. Panie, przebacz mi. Panie, odnów mnie, abym znowu miał pragnienie widzieć ludzi, którzy są dotknięci mocą Twojej Ewangelii. Bracie, siostro, być może jesteś dzisiaj na tym miejscu i pamiętasz te chwile w Twoim życiu, kiedy wystarczyło, że pastor wypowiedział słowo Jezus, a Ty już cały płakałeś. O, samo imię Jezus po prostu rozklejało Cię. Ja nie mówię, że za każdym razem masz płakać. Ja podaję przykład, rozumiecie? Mam na myśli ten słodkie, to błogie doświadczenie obecności Chrystusa. A dzisiaj siedzisz na tym miejscu i to, co mówię, może brzmieć żartobliwie, ale jest bardzo poważne, bo ja tego też doświadczałem w swoim życiu. Gdzie może siedzisz na tym miejscu i pastor mówił słowa i były śpiewane pieśni, jest zwiastowane słowo i ten jakiś tam kaznodzieja głosi i mówi o tym, że Bóg może dzisiaj uczynić to, co uczynił w Dzień Pięćdziesiątnicy, a ty siedzisz na tym miejscu i zupełnie szczerze mówisz, nic nie czuję, nic mnie nie dotyka, jestem zupełnie martwy, chłodny, nie ma we mnie duchowego pragnienia. Być może to jesteś ty, bracie i siostro, ale jeśli tak jest, to ja nie mówię tego po to, aby cię potępić tego poranku w żadnej mierze. Jeżeli tak jest, że siedzisz tutaj na tym miejscu i mówisz, o, pamiętam, kiedy się nawróciłem. Przecież wystarczyło imię Jezus, a ja byłem poruszony. Wystarczyło nawet najgorsze kazanie, jakie bym nie słyszał, w cudzysłowie. Poruszało moje serce, a dzisiaj jestem zimny. Być może tak jest w twoim sercu, bracie i siostro. Jeśli tak jest, to mam dla ciebie dobrą nowinę. Jezus Chrystus zgromadził nas tego poranku na tym miejscu. I nie bez przyczyny pastor mówił o tym na początku, o tym oczekiwaniu i o tym, że jeśli tu jesteśmy, to Bóg ma moc nas przemienić, dotknąć, abyśmy wyszli z tego miejsca inni. Ale Bóg też położył to przesłanie na moje serce. Przesłanie o Pięćdziesiątnicy, o Duchu Świętym, który ma moc wstąpić i ogarnąć całe nasze życie, aby nas przemienić, aby nas odbudować, aby nas podnieść, aby nasze serce stało się na nowo gorące, aby nasze serce stało się na nowo mięsiste, aby nasze serce nie było już zimne, aby nasze serce nie było obojętne na sprawy duchowe, aby kiedy słyszymy Słowo Pańskie, abyśmy nie byli obojętni na dzieła Boże, abyśmy nie byli obojętni, kiedy idziemy ulicami tego miasta i widzimy ludzi, którzy giną, abyśmy nie byli obojętni na potrzeby innych, abyśmy nie byli obojętni na potrzeby Kościoła, abyśmy nie byli obojętni na potrzeby Boże w tym świecie, a potrzebą Bożą w tym świecie jest posiadanie współpracowników na niwie Jego. Bożą potrzebą jest posiadanie Ciebie jako swojego współpracownika, aby użyć Ciebie do głoszenia Jego chwalebnej Ewangelii. I nie tylko On pragnie to zrobić, ale On pragnie nas napełnić swoim Duchem Świętym, abyśmy robili to w Jego mocy, w Jego sile, wśród cudów i znaków, dla Jego chwały, bo to nie dzięki naszej mocy, ani naszej sile, ale dzięki mocy Ducha Świętego. Bracie i siostro, ale On przychodzi zawsze na oczekujące serce, na pragnące serce. Ja wołałem dzisiaj tego poranku do Boga. Panie, ja chcę, by moje serce było gorące. Ja nie chcę zimnego serca. Jadąc samochodem i Bóg mi świadkiem, jadąc samochodem do Was, modliłem się, Panie, ja chcę gorącego serca. Panie, daj mi Twój ogień w moje serce. Rozmyślałem o dniu Pięćdziesiątnicy. Tam wiał wiatr. Ten wiatr wywiał wszelką plewę. Wszelką plewę wywiał. Modliłem, Panie, niech wiatr Twój wieje w moim sercu. Panie, Twój ogień stąpił na nich. Ten ogień, który wypala, ale nie tylko wypala. Ten ogień, który rozpala. Ten ogień, który rozpala, tak, że możemy płomienieć tym ogniem Bożym. Modliłem się, Panie, pragnę Twojego ognia. Nie chcę zimnego serca. Nie chcę nieczułego serca. Nie chcę patrzeć na tych ludzi, którzy idą. I modliłem się, Panie, ześlij Twoje przebudzenie. Ja nie mieszkam w Nowym Jorku, ale modliłem się, Panie, ześlij Twoje przebudzenie do tego miasta. Dotknij tych ludzi, którzy chodzą tymi ulicami. Ja nie chcę być obojętny. Ja chcę mieć gorące serce. To jest moja modlitwa, bracie i siostro. Ja wiem, że jest więcej i więcej i powinniśmy być głodni i głodni, aby jeszcze więcej doświadczać Bożej obecności w swoim życiu. Jest jedna rzecz, której nie trzeba reklamować. Kiedy jechałem, wymijało mnie chyba 5 albo 6 razy straż pożarna. Czego nie trzeba reklamować? Ognia. Jeśli jest ogień, gdyby się zapalił budynek obok, wszyscy byśmy wybiegli, gdyby był wielki ogień, straż pożarna by się zjechała, wszyscy byśmy wybiegli zobaczyć, co się dzieje. Ognia nie trzeba reklamować. Ogień przyciąga. I kiedy jesteśmy pełni Bożego ognia, tego Bożego ognia, On przyciągnie. Biblia mówi, że kiedy Chrystus będzie wywyższony, On pociągnie ludzi ku sobie. I bracie i siostro, to nie jest zależne od Twoich zdolności intelektualnych, co nie znaczy, że nie powinniśmy się uczyć. To nie jest zależne od tego, jak wyglądasz, co nie znaczy, że nie powinniśmy się myć. To nie jest zależne od tego, co potrafisz albo czego nie potrafisz. To jest zależne od tego, jak bardzo jesteś gotowy poddać się Bogu, tak jak apostołowie. Aby z tego, który bał się i zaparł się Chrystusa, stać się tym, który jest w stanie stanąć naprzeciwko tłumów albo naprzeciwko tych, którzy po prostu są wokół ciebie. Aby z tych, którzy zapierali się Chrystusa, głosić Jego Ewangelię. Aby z tych, którzy może byli w społeczeństwie odrzucani, celnicy, aby być tymi, którzy niosą Ewangelię Chrystusa. To nie jest zależne od ciebie, ani ode mnie, ale od tego głodu w naszym sercu. Ileż to historii słyszeliśmy albo czytaliśmy. Ja bardzo lubię biografie, historie mężów i kobiet bożych, czytać, studiować, ale ilekroć czytam, robię jedną rzecz. Nie czytam tylko po to, aby powspominać to, co Bóg czynił kiedyś. Modlę się, Panie, ja chcę być użyty przez Ciebie, dla Twojej chwały, ku Twojej czci. Panie, wzbudź w moim sercu głód. I bracie i siostro, dobroć naszego Boga objawia się w tym, że jeśli czegoś nam brakuje, to możemy Go o to poprosić. Czyli jeżeli nie mamy głodu w swoim sercu, to nie jest dobre. Musimy to sobie uświadomić. Jeżeli czujemy się usatysfakcjonowani w naszym życiu, bo robimy te wszystkie piękne, dobre, ważne i potrzebne religijne rzeczy, jeżeli czujemy się usatysfakcjonowani, nie ma w naszym sercu żadnego głodu, to nie jest dobre. Ale Bóg nie przychodzi do nas, aby nas tym potępić, ale my możemy Go poprosić. Panie, nie mam głodu, potrzebuję, byś dał mi łaskę i wytworzył ten głód w moim sercu. Abyś dał mi to pragnienie. Panie, kiedy idę ulicą tego miasta, ja nie widzę w moim sercu nic, co by mnie poruszało, gdy widzę tych zgubionych ludzi. Jest mi obojętne, czy ten zginie i pójdzie na zatracenie, czy ten. Idę do mojej szkoły i nie przejmuje mnie to. Idę do mojej pracy. Nie myślę nawet o tym, że mój szef albo współpracownik nie zna Ciebie, a więc całą wieczność, jeżeli Cię nie pozna, będzie potępiony w piekle. Panie, nie rusza mnie to w ogóle. Panie, Ty widzisz moje serce, ten stan zimny. Panie, proszę Cię, ożyw mnie. Daj mi raz jeszcze Twego Ducha Świętego. Ożyw moje serce. Nie chcę być zimny. Nie chcę być letni. Chcę być gorący dla Twojej chwały. Chcę chodzić w mocy Twego Ducha Świętego. Chcę chodzić w mocy Pięćdziesiątnicy. Chcę ogłaszać Twoją chwałę. Chcę ogłaszać Twoją moc. Chcę ogłaszać Twoje dzieła. Dobrze jest zgromadzić się, powiedzieć o wszelkich błogosławieństwach Pięćdziesiątnicy. To radosny dzień dla nas dzisiaj. Świętując to, co Pan Jezus dokonał, zsyłając swego Ducha Świętego. Ale uświadomienie sobie powodu, dla którego ten duch został zesłany, jest bardzo istotne. Jednakże bez uświadomienia sobie tego powodu, obawiam się, że możemy nie otrzymać tej pełni, jaką Bóg dla nas przeznaczył. A ta pełnia zawiera się w tym wszystkim, co czytamy następnie w kolejnych księgach Nowego Testamentu. Jeśli chcemy być biblijni, musimy być misyjni. Cuda, znaki, dary, uzdrowienia. Bracie i siostro, Słowo Boże mówi, że kiedy grzesznik wchodzi w zgromadzenie świętych, to ogarnia go trwoga, mówi, zaiste Bóg jest pośród nich obecny. Słowo Boże mówi o tym, że dzieją się cuda i znaki pośród nas, pośród zgromadzenia Bożego. Czy możliwe, że czasami nie widzimy tego tyle, ile powinniśmy, ile chcielibyśmy, ponieważ chcemy cudów i znaków, chcemy manifestacji Bożych, ale nie ku temu właściwemu powodowi, który jest zapisany. Czyli nie chcemy tego po to, aby mieć odwagę do głoszenia Ewangelii tym, którzy Boga nie znają, ale po to, aby nam było lepiej. I nie ma nic złego w tym, aby nam było lepiej. Modlimy się o uzdrowienie dla naszych ciał i Bóg uzdrawia i chwała Mu za to. Ja mówię o tym, czy czasami nie zamykamy się w naszym środowisku, w naszym gronie i chcemy, aby te rzeczy się działy. Mówimy o cudach i znakach, o charyzmatach, o darach duchowych, I kiedy nie obserwujemy tego w taki sposób, w jaki widzimy to w Piśmie Świętym, to zastanawiamy się, jaki jest powód. Niektórzy dochodzą do wniosku, że to już nie jest na dzisiejsze dni, inni dochodzą do innych wniosków. A może po prostu tak jest, ponieważ zapominamy, że to wszystko w dużej mierze powinno się dziać po to, aby Chrystus był wywyższony i aby Ewangelia była zwiastowana w mocy Ducha Świętego. Cuda i znaki, amen. Ale nie tylko po to, abyśmy się wzajemnie o siebie modlili i my, abyśmy chodzili jako ludzie, którzy mają doskonałe zdrowie, ale po to, aby Jego imię było uwielbione, kiedy idziemy na ulicę tego miasta i widzimy ludzi, którzy potrzebują uzdrowienia i modlimy się w imieniu Jezusa i oni są uzdrowieni mocą Bożą. Możemy powiedzieć im, jak Piotr, który powiedział, srebra i złota nie mam, ale to, co mam, to Ci daję. Wstań w imieniu Jezusa i chodź. Aby kiedy są proroctwa, kiedy są znaki, kiedy są cuda, aby to było, tak jak mówi list do Koryntian, po to, aby przekonać tych grzeszników, którzy wchodzą w zgromadzenie święte, że Bóg jest zaiste pośród nas. Bracia i siostry, ja dzisiaj pragnę zwrócić naszą uwagę na cel tej pięćdziesiątnicy, która została dana przez Ducha Świętego tam, w górnej izbie. To było, weźmiecie moc i będziecie mi świadkami, aż po krańce świata. To oczekiwanie jest konieczne. To pragnienie. Kościół musi się gromadzić razem na jednym miejscu i oczekiwać. Wołać do Boga, aby napełnił, aby zstąpił, aby wiatr wiał, aby ogień wypełnił nasze zgromadzenie. Wiele historii przychodzi do mojej głowy i są wspaniałe historie o przebudzeniach, ale myślę, że po prostu spędzimy czas na modlitwie teraz. Notatki notatkami. Jeśli Pan Jezus jest tu obecny, a jest, jeśli On może napełnić głód naszego serca, dlaczego mielibyśmy dzisiaj wyjść z tego miejsca, nie otrzymawszy tego, co On dla nas przygotował? Dlaczego? Jeżeli Jego obecność była zamanifestowana tam w Dzień Pięćdziesiątnicy, dlaczego mielibyśmy dzisiaj wyjść z tego miejsca tacy sami, jak wyszliśmy? Jeśli w swoim sercu odkrywa, że ono jest zimne, dlaczego nie mielibyśmy dzisiaj dotknąć Boga? Dlaczego nie mielibyśmy Go poprosić, aby stąpił w swoim ogniu? Poproszę brata Krzysztofa. Spędzimy chwilę czasu na modlitwie. Moglibyśmy wiele głosić i to jest cenne i ważne. Bóg przygotowuje nas. Słowo jest przygotowaniem tego gruntu. Kiedy bodajże 8 albo 9 lat temu w Warszawie, w naszej wyższej szkole teologiczno-społecznej zielonoświątkowej uczelni organizowałem dla pastorów takie dwutygodniowe szkolenie z wykładami od rana do wieczora, z modlitwą. Mieliśmy 3 albo 4 takie edycje. Bodajże to była 2. albo 3 edycja i codziennie rano mieliśmy godzinę modlitwy, w południe godzinę i wieczorem godzinę, to przeplatane wykładami. Na wieczornej modlitwie tak czułem w swoim duchu, że przez pierwsze dni tego naszego zgromadzenia, że są jakieś takie blokady duchowej rzeczywistości, takie mury. I modliliśmy się tym. Powiedziałem bodajże na porannej modlitwie, powiedziałem braciom i siostrom, powiedziałem, słuchajcie, Bóg jest, Bóg nas tu zgromadził i On ma moc złamać wszelkie mury, wszelkie bariery. On chce, aby rzeka płynęła. Patrzcie, Słowo Boże mówi, że rzeka płynie spod tronu Bożego. Rzeki wody życia wypłyną z nas, jest napisane. Co musimy zrobić, aby ta rzeka płynęła? Jedynie usunąć wszelkie mosty, wszelkie tamy, wszelkie bariery. To jest jedyna odpowiedzialność po Twojej i mojej stronie i rzeka będzie płynęła. To nie my dajemy przepływ tej rzece, to Bóg daje. Ta rzeka będzie płynęła, jeśli usuniemy. Podzieliłem się tym i modliliśmy się wieczorem i nagle Bóg pobudził serca wszystkich nas w tak szczególny sposób do modlitwy tam. Wszyscy głośno zaczęli modlić się, wołać do Boga o Jego łaskę. W cudowny sposób Boża obecność wstąpiła, to było wręcz odczuwalne i namacalne, że mury zostały zburzone, że coś pękło. Wspaniały czas Bożej obecności, coś niezwykłego. Pamiętam, był jeden, to większość była pastorów, ale zapraszaliśmy też, był jeden student uczelni. I on wcześniej, parę miesięcy wcześniej zrobił coś, przywłaszczył sobie jakąś tam część pieniędzy, coś tam dla mnie robił, przywłaszczył sobie większą część. Ja wiedziałem o tym, ale nie skonfrontowałem go z tym, ponieważ tak odbierałem wtedy w swoim sercu, że powinienem dać czas. I tego wieczoru, kiedy Duch Święty stąpił, nagle jak klęczałem, podszedł do mnie ten młody chłopak, mówi, to było już po kilku miesiącach, on mówi do mnie, ja zapomniałem o tym, mówi, bracie, mówi, muszę Cię przeprosić. Nie, on mówi, Ja wtedy przywłaszczyłem sobie jakieś pieniądze. Dzisiaj, kiedy Bóg wstąpił na to miejsce, przypomniał mi o tym, ja chcę Jego pełni, ja muszę wyznać to i wyznał to. Ale i w historii było wiele innych. Kiedy przedłużyła się ta nasza wieczorna modlitwa, udałem się do swojego pokoju, położyłem się już do łóżka, to była bodajże 11 albo 12 już wieczorem, nagle słyszę pukanie do moich drzwi. Jeden brat stoi, trochę taki blady, otworzyłem drzwi, pytam się, co się stało? On mówi, bracie, nie wiem, co mam zrobić. Myślę sobie, o ludzie, coś się wydarzyło, nie wiem, wypadek albo coś. On mówi, dzisiaj, kiedy modliliśmy się, mówi, ja od tylu lat służę Bogu w kościele, a kiedy Bóg wstąpił dzisiaj, w swojej obecności na to nasze zgromadzenie, gdy byliśmy razem na jednym miejscu, modląc się, On napełnił mnie swoim duchem. Ja wcześniej myślałem, że ja Go znam, ale ja dzisiaj Go poznałem w tak bliski sposób. Ten brat powiedział, mi się wcześniej wydawało, że ja się modliłem na językach. Człowiek, który wiele lat służył w kościele. Mówi, ale dzisiaj ja dostałem prawdziwie ten dar. Mówi, ja dzisiaj to zaczęło ze mnie płynąć. Mówi, ja otrzymałem prawdziwie ten dar. On mówi, ja nie wiem, co ja mam zrobić. On się mnie pyta. On wiedział, co ma zrobić, ale on był zszokowany. Kiedy Boża obecność wstępuje, ona zmienia. Ona to, co do tej pory fałszywe, to, co do tej pory może wydawać nam się prawdziwe, a nie jest prawdziwe. Boża obecność jest jak ten kamień probierczy, która sprawia, że prawdziwa Boża obecność, ona zmienia to, daje tobie prawdziwe poznanie Bożej obecności. On był tak poruszony i przemieniony i od tego dnia kolejne spotkania modlitewne na tym naszym szkoleniu były niezwykłe. Boża obecność działała i tak dalej. Do czego zmierzam, bracie i siostry? Dlaczego nie mielibyśmy dzisiaj doświadczyć Bożej obecności? Po co tu przyszliśmy? Ja nie przyszedłem tu po to, jestem kaznodzieją dzisiaj, ale ja nie przyszedłem tu po to dzisiaj, tylko żeby wygłosić kazanie. Ja nie chcę. Ktoś przyjdzie tu i wyjdzie. Okej. Ja nie jestem tu, żeby osądzać nikogo. Ale ja chcę dzisiaj doświadczyć Boga w moim życiu. Ja chcę dzisiaj wzrosnąć bardziej w Bożej miłości. Ja chcę dzisiaj być jeszcze bardziej rozpalony Jego łaską. Ja chcę dzisiaj mieć święte, nieusatysfakcjonowanie w moim sercu. Ja chcę dzisiaj mieć głód w moim sercu jeszcze większy. Ja chcę dzisiaj wyjść z tego miejsca i kiedy będę wracał z samochodem stąd, kiedy będę patrzył na tych ludzi, chcę mieć jeszcze większy pragnienie w swoim sercu, aby ci ludzie byli zbawieni, których będę widział, kiedy będę jechał, niż miałem, kiedy tu przyjeżdżałem. Ja chcę dzisiaj poznać Boga. Powstańmy, proszę. Bracie i siostro, spędźmy czas na modlitwie. Spędźmy po prostu czas na modlitwie. Możemy stać, możemy uklęknąć. To dzień pięćdziesiątnicy. My jesteśmy tu po to, nie po to, żeby wysłuchać teologicznego wykładu o tym, czym była pięćdziesiątnica, kiedy się stała, co się wydarzyło, po co i dlaczego i tak dalej. To też i wysłuchaliśmy, i Bóg mówił do nas, i Bóg nas zachęcał, ale jesteśmy tu po to, aby doświadczyć, aby przeżyć, aby te historie zapisane na kartach tego słowa nie były tylko historią, tylko wiedzą, którą studiujemy, coś, o czym czytamy, o, wydarzyło się wtedy, ale aby to było częścią naszego doświadczenia chrześcijańskiego. Abyśmy mogli powiedzieć, że my znamy to. Abyśmy komuś czytając ten fragment nie jedynie mówili o czymś, o, to się tam wydarzyło, ale abyśmy mogli powiedzieć, to się tam wydarzyło, ale wiesz, co jest piękne? Że to się też tu wydarzyło. W moim sercu to się wydarzyło i w naszym zborze to się dzieje. I kiedy ktoś cię zapyta na ulicy pewnego dnia, gdzie mam znaleźć Boga, to możesz mu powiedzieć, możesz Go znaleźć tu teraz modląc się, ale też znajdziesz Go w szczególny sposób na 112 Mezerole Avenue, jakkolwiek to wymawiacie, ponieważ Bóg jest tu obecny pośród nas. Halleluja! O, Panie Wszechmogący, przychodzimy do Ciebie w modlitwie. Panie mój Boże, wołam do Ciebie tego poranku. Panie, ja nie jestem usatysfakcjonowany ani moim życiem, ani moim stanem duchowym. Panie, ja nie jestem usatysfakcjonowany moim stanem mojego serca. Panie, ja nie jestem usatysfakcjonowany poziomem głodu w moim sercu. Panie Jezu, ja wyznaję tego poranku, że ja pragnę więcej Ciebie. Ja chcę więcej Ciebie. Ja nie chcę być taki sam, Panie Jezu. Ja nie chcę, by moje serce było takie samo. Ja pragnę, Panie, znać Ciebie bardziej. Ja pragnę znać Ciebie więcej. Panie Jezu, ja chcę więcej Ciebie w moim życiu. Tak, ja chcę, by moje emocje były poruszone, ilekroć myślę o krzyżu i o tym, co dokonałeś na Golgocie. Ja nie chcę być letni, ja nie chcę być zimny. Panie, tego poranku, na tym miejscu, w zgromadzeniu Twojego ludu, Panie, skróż w moim sercu, Panie, wszelką skamieniałość, skróż wszelki lud w moim sercu, Panie. Niechaj stąpi Twój ogień na moje życie. Niechaj stąpi Twój ogień na moje życie. Niechaj Twój ogień rozpali moje wnętrze. Niechaj Twój ogień rozpali moje serce. Panie,
chcę więcej Ciebie. Ja pragnę przyjąć moc Ducha Twego Świętego, aby być Twoim świadkiem wszędzie, gdziekolwiek mnie stawiasz. Panie, ja nie chcę być obojętny na ginących ludzi wokół mnie. Panie Jezu, ja tego poranku staję przed Twoim tronem. Ja wchodzę na ten ołtarz modlitwy i chcę być tą ofiarą, która składa się na tym ołtarzu. I kiedy ofiara była składana na ołtarzu, Panie, jeśli to była ofiara miła Tobie, Panie, to Twój ogień wstępował na tę ofiarę. Jeśli to była ofiara miła Tobie, czyli ofiara, która jest skruszona, która jest złamana, która nie przychodzi do Ciebie o własnej sprawiedliwości, która nie przychodzi do Ciebie o własnej sile, ani o własnej mocy. Ilekroć była to ofiara, która wyznawała swoją potrzebę, Panie, to Twój ogień wstępuje na taką ofiarę i pochłania ją całkowicie. Panie, ja pragnę tego, abyś tego poranku stąpił na mnie, na tym ołtarzu modlitwy. Składam Tobie moje ciało, moje życie. Stąp w ogniu Twoim. I modlę się, Panie, i my modlimy się jako Twój Kościół. Stąp w ogniu Twoim na nas, Panie. My nie chcemy być tylko... Modlę się teraz, Panie, tutaj będąc zgromadzony razem na jednym miejscu z braćmi i siostrami w tym zborze Pańskim. My nie chcemy, jako ten zbór tu zgromadzony, my nie chcemy, Panie, być po prostu jednym z wielu zborów albo organizacji religijnych i po prostu jakimś miejscem, które gromadzi się tutaj. My chcemy być w pełni Kościołem. My jesteśmy Kościołem Twoim, ale my wołamy, Panie, ponieważ my chcemy więcej Ciebie. To, co doświadczyliśmy do dnia dzisiejszego, te piękne wydarzenia. Panie, Panie, my doświadczyliśmy Ciebie, my znamy Ciebie, ale Panie, to, co doświadczyliśmy, jest więcej. My wołamy, jak apostoł Paweł, aby poznać Cię, aby doznać Cię, aby poznać moc Twojego zmartwychwstania. Panie, my jesteśmy wdzięczni za to, co było. Panie, my jesteśmy wdzięczni za historię tego zboru, za to, jak Ty uzdrawiałeś, Panie, jak uzdrawiasz, Panie. Ale my chcemy więcej. Panie, modlę się o każdą siostrę i każdego brata tego poranku na tym miejscu. O Boże. Panie, Ty widzisz tych z nas, których serca są zimne. Panie, Ty widzisz tych z nas, których serca stały się całkowicie usatysfakcjonowane i nie ma głodu rzeczy duchowych. Panie, kiedy teraz modlimy się, Ty przenikasz myśli. My nie jesteśmy w stanie przeniknąć myśli i serc osób tu zgromadzonych. Ale Duchu Święty, Ty masz moc przeniknąć każde serce i każdy umysł i Ty widzisz każdą myśl teraz, która pojawia się w umysłach naszych. Duchu Święty, Ty masz moc odkrywać rzeczy, które nie chwalą Chrystusa w naszym życiu. Nie tylko masz moc to odkryć, ale pociągnąć nas do Jezusa, byśmy byli wyzwoleni z każdej takiej rzeczy. Ty masz moc ożywić nas przez ogień Twego Ducha Świętego, aby nasze serca nie były zimne. Teraz modlę się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Każde skamieniałe i zimne serce pokryte lodem, chłodu, obojętnością względem spraw Bożych, w imieniu Jezusa Chrystusa teraz niechaj będzie złamane i skruszone. Panie, modlę się też, aby w naszych sercach zrodziło się pragnienie oglądania zbawienia w życiach tych, którzy są wokół nas. Obojętność na ginących. Nie tylko daj nam, Panie, tę wizję wspaniałości nieba, do którego zmierzamy, ale tę wizję obrzydliwości piekła, do którego zmierzają ci, którzy nie znają Ciebie.